Teraz będzie o pszczołach. Unia Europejska zakazuje używania 3 groźnych dla pszczół środków ochrony roślin. Od końca roku nie będzie można stosować do oprysków neonikotynoidów, które zdaniem specjalistów są groźne dla tych owadów. Przeciwko decyzji protestują producenci pestycydów, którzy podkreślają, że pszczołom bardziej dolega brak pożywienia, kiepska aura i choroby. Faktycznie, od kilkunastu lat pszczelarze i naukowcy obserwują masowe wymieranie pszczół i winą, choć nie całkowitą, obarczają właśnie wspomniane pestycydy. Dowiodły tego badania przeprowadzone w 2013 roku w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, w Niemczech i na Węgrzech. Badania notabene sfinansowane przez 2 producentów neonikotynoidów. A tymczasem powoli pszczoły wracają do miast. To nowa moda, pasieki miejskie. Mówi Kamil Baj z firmy Pszczelarium w Warszawie.
Ludzie przez lata się odzwyczaili od tego, że obcują z przyrodą. A po drugie, część miast wprowadzała takie zapisy prawne, które w jakiś sposób ograniczały lub wprost zakazywały w ogóle hodowli zwierząt jakichkolwiek, a w tym w związku z tym i pszczół. Pszczoła według ustawy to zwierzę hodowlane, ta pszczoła miodna, uściślając, bo to jest jeden z niecałych 500 różnych gatunków, które w Polsce żyją. Zwykle jak ktoś zaczyna zajmować ulami, no to robi to dla siebie, dla swojego hobby albo dla swojego zainteresowania lub zamiłowania przyrodą. Więc nawet trudno powiedzieć, że to inwestycja, to po prostu jest jakaś inwestycja w siebie raczej, tak to bym rozumiał. Ostatnio liczyłem dla klientki taki koszt postawienia 3-ulowej pasieki przy domu, no to wyszło mniej więcej około 3-4 tysięcy złotych. To wynika, to może nie jest logiczne, ale to wynika z tego, że trzeba mieć całe zaplecze, nieważne czy ma się jeden ul, czy w zasadzie 10, to zaplecze jest praktycznie to samo, no bo musi być miodarka, jeśli chcemy ten miód pozyskiwać. Miodarka jest jednym z większych kosztów, potrafi kosztować 1500 w górę, które mają urządła, więc jedynym ryzykiem dla ludzi jest urządzenie, szczególnie jeśli ktoś jest uczulony. Natomiast to są w miastach, my hodujemy jako pszczelarium, bardzo staramy się mieć najładniejsze z łagodnych pszczół. Jedno z najbardziej nietypowych, gdzie się pszczelarz łapią za głowę, to jest w Warszawie, w samym centrum, zaraz przy dworcu centralnym właściwie. 27 piętro, biurowca Central Tower, gdzie pszczelarium ma 3 ule. Jest to jedna z najwyżej położonych pasiek na świecie i od razu uspokajam wszystkich miłośników pszczół, że naprawdę tam sobie te pszczoły świetnie radzą, co też było trochę wbrew mojej pierwszej logice i tam postawiliśmy w zeszłym roku, 2017, jeden ul na początku, żeby testowo zobaczyć, jak sobie poradzą, ale było tak dobrze, że dostawiliśmy kolejne 2.
To była rozmowa, którą przygotowała Anna Kafel-Dalecka. A teraz są z nami goście. Teresa Wadas-Mikołajewska prowadzi pasiekę w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także dr Jerzy Samborski, pracownik Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pszczelarz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, chciałem zacząć od komentarza do tego zakazu pestycydów, używania niektórych pestycydów, który wydała Komisja Europejska, ale chciałem zapytać o coś innego, bo od lat obserwujemy, że podaje się dane o tym, że pszczele rodziny są w złej kondycji, że wymierają. Ja znalazłem informację z tamtego roku, za rok 2016. Pszczelarze biją na alarm. Tylko wiosną ubiegłego roku, czyli właśnie 2016, w niektórych polskich pasiekach zginęło 2/3 pszczelich rodzin. A tymczasem mam tutaj informację na przykład Piotra Semkiwa z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, że w ostatnim roku, czyli w 2016, przybyło 56 tysięcy pszczelich rodzin, co oznacza około 4% wzrost. I zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem tak, że pszczelarze biją na alarm po to, żeby miód był poszukiwanym i bardzo pożądanym produktem, żeby cena jego była wysoka. Jak wiemy, dobry miód może kosztować za kilogram 40 i o wiele więcej złotych. Jak to jest, dr Jerzy Sambor?
Panie redaktorze, to co pan powiedział, to znaczy ta ilość, ogólna liczba rodzin pszczelich w Polsce rzeczywiście wzrasta, tak? W ostatnich latach są prowadzone statystyki.
Około 1,5 miliona pszczelich.
Właśnie tak, już w tej chwili nawet ponad 1,5 miliona. Ostatnio minister rolnictwa się pochwalił. A więc ta liczba rodzin pszczelich rzeczywiście w Polsce wzrasta i to są wyniki statystyczne, które są prowadzone bardzo rzetelnie przez właśnie pana doktora Semkiwa i generalnie Instytut w Puławach. No, ale z drugiej strony występuje też niestety w takich, w naszych, coraz częściej w naszych pasiekach w Polsce zaczyna występować też zjawisko podobne do tego zjawiska występującego już dawno na Zachodzie, a więc właśnie utrata dużej liczby rodzin pszczelich, a nawet no, całych pasiek, tak? I to zjawisko straty tak dużej liczby właśnie rodzin pszczelich i tych pasiek, ono no jest w różnym nasileniu w różnych latach, tak? Musicie Państwo pamiętać, że pszczelarze po prostu, jeżeli mają jakieś utraty w tych rodzin w czasie zimowli, czy też po zimowli, właśnie teraz wczesną wiosną, odbudowują to w ciągu sezonu, tak? Ale to niestety dzieje się kosztem produkcji miodu, a więc kosztem działalności pasieki tak naprawdę, tak? Dlatego, że no, pszczelarze oprócz tych skromnych funduszy, które uzyskują, prawda, od państwa polskiego, czy generalnie też Unii Europejskiej, no muszą się utrzymywać niestety właśnie z tego miodu, który pozyskują, tak? Nie ma tej sytuacji, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w innych krajach europejskich, że pszczelarzom płaci się za tą działalność zapylającą pszczół, tak? Rekompensuje im się tą działalność zapylającą. A więc podsumowując, no jest w ten sposób, że rzeczywiście ta liczba, ogólna liczba rodzin wzrasta.
Czyli jest dobrze.
Wie pan, no czy jest dobrze? Jest, jeżeli chodzi o tą liczbę rodzin pszczelich, ona wzrasta i rzeczywiście nie możemy narzekać, tak? Ale właśnie coraz częściej obserwuje się te takie masowe utraty rodzin pszczelich, masowe upadki rodzin w pasiekach, tak?
No i teraz pytanie, czy summa summarum jest więcej pszczół, czy jest mniej?
Jeżeli ujęlibyśmy to statystycznie, to tak jak powiedziałem, liczba rodzin pszczelich w Polsce wzrasta.
Dobrze,
tak?
To mamy to wyjaśnione. Teraz drugi wątek, właśnie ten psychologiczny, rynkowy, i pytanie do pani Teresy Wadas-Mikołajewskiej. Czy pani podziela taki pogląd, że osoby prowadzące pasieki, pszczelarze właśnie wytwarzają atmosferę takiego zagrożenia stałego chorobami, pestycydami, właśnie po to, żeby cena miodu była wysoka, żeby było on artykułem bardzo pożądanym, bardzo poszukiwanym?
Nie, ja bym się z tym nie zgodziła, dlatego że w większości miód z tych takich drobniejszych pasiek to się sprzedaje wśród ludzi. No i to zawsze ta cena jest czasami tak, nie jest jakaś taka zawyżana.
Chyba, że to jest miód wrzosowy.
No to tak, wrzosowy jest, wiadomo, spadziowy. To są droższe miody.
Mercedes wśród miodów.
Tak.
Dobrze, to teraz wróćmy do tego zakazu pestycydów. Przypomnijmy, Komisja Europejska wydała całkowity zakaz wykorzystywania 3 środków owadobójczych opartych na neonikotynoidach. Badania, które zostały przeprowadzone właśnie przed wydaniem właśnie takiego całkowitego zakazu. Polska zresztą przy przyjmowaniu tego zakazu wstrzymała się od głosu.
Słyszałem, że była przeciwna.
A ja właśnie mam tutaj, że 4 kraje sprzeciwiły się zakazowi, a 8, w tym Polska, wstrzymała się od głosu. Podaję za serwisami Gazety Prawnej.
Dobrze, dobrze.
Trzymajmy się tego. Ale co ciekawe, badanie poprzedzające właśnie taką decyzję było finansowane przez samych producentów pestycydów. Wykazało negatywny wpływ neonikotynoidów. Tylko na Węgrzech populacja pszczół na obserwowanym terenie spadła o 24% w ciągu jednej zimy. Jak pan doktor skomentuje tę decyzję Komisji Europejskiej? Czy to jest dobra decyzja?
No, trzeba zacząć od tego, że no, z punktu widzenia pszczół, z punktu widzenia pszczelarzy, to jest dobra decyzja, tak? Oczywiście jest tutaj protest środowiska rolniczego. Musicie państwo pamiętać, że no, jest to środowisko, które no, ma dosyć duże wpływy, tak? No, nawet ministerstwo nazywa się rolnictwa.
A nie pszczelarstwa.
A nie pszczelarstwa, tak? W związku z tym wiadomo, że no, tutaj, tak już poważnie mówiąc, no, bronione są pewne interesy. Trzeba też pamiętać, że ten bój o te neonikotynoidy, zakaz ich stosowania, toczy się już kilkanaście lat, tak? I firmy produkujące te neonikotynoidy To są firmy bardzo poważne i bardzo zasobne, tak? No i teraz, no nie oszukujmy się, nikt nie chce tracić rynku, prawda? Dane statystyczne właśnie z Unii Europejskiej, z tych krajów takich, gdzie ten poziom agrotechniki jest dość wysoki, gdzie stosowano duże ilości tych neonikotynoidów, były bardzo mocno skorelowane właśnie z wysokimi upadkami, utratami rodzin pszczelich, tak? No wystarczy wspomnieć, że bywały lata takie, że w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach właśnie w Ameryce Północnej tracono po 70-90% rodzin pszczelich. Podobne zjawiska odnotowywano we Francji na przykład, w Holandii, tak? A więc to są rzeczy, które są potwierdzone i one są udokumentowane.
W nawiązaniu do tego, o czym pan mówił, mianowicie o protestach rolników, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin stoi na stanowisku i sam raport właśnie, który wywołał taką decyzję, jest stworzony na podstawie niezatwierdzonych i niepraktycznych wytycznych, ale dalej. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przekonuje, że zebrane w raporcie dane wykazały, że na zdrowie pszczół wpływa wiele czynników, takich jak na przykład obecność szkodników, czy niezachowanie prawidłowych praktyk pszczelarskich, a co za tym idzie, tu cytat, nie ma aktualnie pilnej potrzeby wprowadzenia dodatkowych regulacji stosowania rzeczonych trzech rodzajów neonikotynoidów. I jeszcze, brak dostępu do neonikotynoidów powoduje zwiększoną ilość stosowanych oprysków oraz wykorzystanie środków ochrony roślin starszego typu, które są o wiele bardziej szkodliwe. Czy pan podziela takie obawy? Bo tutaj rozumiem, chodzi o to, że te trzy środki, które zostały zakazane, nimi były zaprawiane nasiona. A tutaj będziemy
nie tylko. One były stosowane też jako substancje czynne w tych opryskach takich właśnie stosowanych w opryskiwaczach.
Czy zaprawy nasion są równie szkodliwe albo mniej szkodliwe niż właśnie opryski zewnętrzne już samych roślin?
No ja nie jestem aż takim specjalistą od środków ochrony roślin, ale według mojej wiedzy i tego, co gdzieś tam uzyskało mi się zgromadzić, to wygląda to w ten sposób, że niestety właśnie te zaprawy są dużo, dużo bardziej niebezpieczne, dlatego że w tych zaprawach, te zaprawy musicie Państwo pamiętać też, że to są że one były stosowane nie tylko w nasionach, tak, ale na przykład też w uprawach ziemniaków. I ta ilość tych neonikotynoidów, które przenikała, bo to są środki systemiczne przenikające do rośliny, to było mniej więcej tylko 10%, czy poniżej nawet 10% tego, co było podawane w tej zaprawie. Więc ta pozostała część zostawała w ziemi, w uprawie. Ona oczywiście ulega jakiejś tam biodegradacji, ale no niestety były badania bardzo poważne, mówiące o tym, że na uprawach wtórnych, po uprawach, w których stosowane były te zaprawy z neonikotynoidami, stwierdzano te neonikotynoidy w pyłku tych roślin, stwierdzano w nektarze tych roślin, a więc to pozostawało
w środowisku. I potem ślady w miodzie pozostają.
Co do śladów w miodzie, te badania Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej robione w ostatnim czasie, w ostatnich latach, nie wskazały pozostałości środków ochrony roślin właśnie w tych produktach, to znaczy w miodzie, w pyłku, tak?
Zaraz znajdę odpowiednie badania. Pan Przemek napisał na Facebooku, badania naukowców dowodzą, że ludzkość przetrwa rok bez pszczół. Czym się martwić? Sarkastycznie zapytuje pani Teresa. Powinno pomóc, to znaczy chodzi o zakaz tych trzech pestycydów. Teresa Wadas-Mikołajewska, prowadząca pasiekę w Szczecinie. Czy pani, obserwując właśnie swoje rodziny pszczele, widzi, że ich dobrostan zależy bardziej od tego, jakich środków ochrony roślin nie używamy, albo że w ogóle ich nie używamy? Czy też to są też czynniki sprzężone inne, środowiskowe i do tego jeszcze choroby właśnie, które nękają pszczoły? Jak to wygląda?
Najbardziej to dokuczają w tej chwili choroby, bo nie wolno żadnych leków używać, nie są dopuszczone tylko na szkodniki i na warozę, to są roztocze, ale niszczy pasieki nozema i na to nie ma żadnych preparatów, tylko higieniczne środki, ale to jest wszystko za mało i to dziesiątkuje nam też rodziny pszczele.
No właśnie, porozmawiajmy o miodzie jako biznesie, bo mówimy tutaj o małych ilościach, ale Polska dużo miodu sprzedaje za granicę. W 2014 roku eksport osiągnął rekordowe 15 400 ton. W 2016 roku wyniósł 14 000 ton. Najwięcej miodu kupuje od nas Francja, Niemcy i Belgia. Jest się z czego cieszyć, pani Tereso?
No, na pewno trzeba się cieszyć, bo jednak to są wyższe ceny, się uzyskuje sprzedając za granicę. No ale na rynku krajowym to też jest potrzebny miód.
Też jest potrzebny i poszukiwany. Chociaż trzeba powiedzieć, że różne są opinie na temat miodu. Na przykład jest opinia, że nie jest tak zdrowy, jak się podejrzewa. Na przykład miód tak samo szkodzi, jak zwykły cukier w kryształach. Do takich wniosków doszedł profesor Jarosław Droszcz, kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jak przyznaje ekspert w rozmowie z jedną z gazet, on sam nie zna żadnych badań potwierdzających właściwości lecznicze miodu. Za tą tezą stoi jedynie mądrość ludowa, która niestety działa na wyobraźnię. Co na to pan doktor Jerzy Samborski?
No to dość ciekawe, co pan tutaj powiedział.
I to specjalista, szef kliniki.
Tak.
Co prawda kardiologii.
Wie pan, no jest cała gałąź nauki, która nazywa się apiterapią, bądź co bądź jest wielu specjalistów w tej dziedzinie, również tytułami profesora. W związku z tym nie rozumiem, jak moglibyśmy to wszystko tutaj przeciwstawić, tą jedną tezę z inną. Oczywiście no naprawdę trudno mi się w tym momencie odnieść do słów tego pana, czy tak jest, czy tak nie jest. No ja mogę tylko dodać, że na rynku polskim są różne rodzaje produktów, które często nie powinien nazywać się miodem, no i też miodu. To, co tutaj pan poruszył, że mamy wyeksportowane ileś tysięcy, te 15 tysięcy ton, to nie jest dobra wiadomość dla konsumentów, dlatego że nasz miód polski uznawany jest właśnie za miód dobrej jakości i on niestety wyjeżdża za granicę. My przy tej liczbie rodzin pszczelich, którą mamy, nie produkujemy tyle miodu, żebyśmy pokryli zapotrzebowanie naszego rynku. W związku z tym ten miód jest importowany z krajów trzecich. No, my kiedyś byliśmy w takich odwiedzinach w dużym przedsiębiorstwie pasie pszczelarskim, przepraszam, no nie wiem, czy pszczelarskim, może konfekcjonującym ten miód. No i właściciel nam odpowiedział bardzo prosto, dlaczego tak się dzieje właśnie, że ten miód w tym sklepie jest bardzo kiepskiej jakości. Chodzi o cenę, tak? Chodzi o cenę. Mówi, że jeżeli powiedział, ja cytuję, że jeżeli jest zapotrzebowanie w sklepie na miód za 10 zł, to on musi znaleźć produkt, który być może nawet nie jest miodem, gdzieś tam za granicą, skonfekcjonować go i właśnie sprzedać, powiedzmy, jako ten miód. W tej chwili właśnie Parlament Europejski przyjął tą rezolucję, która kładzie między innymi nacisk na to, żeby zwiększyć kontrolowanie jakości tego miodu, tak? Czy tych produktów, które znajduje się w sklepie. I tutaj sytuacja może się po prostu troszeczkę polepszyć, tak? Bo wierzcie mi państwo, miodowi można powiedzieć, czy temu produktowi, który nazywany jest miodem, jest nierówny. Stąd też właśnie, między innymi ta różnica w cenie. Tak?
No właśnie chciałem zapytać panią Teresę Wadas-Mikołajewską, gdzie szukać dobrych miodów, jak rozpoznać dobry miód tak zewnętrznie, kiedy nie możemy spróbować, bo tak często niestety jest.
No miód po pewnym okresie musi skrystalizować. Nie może być cały czas płynny. Jedne krystalizują szybciej, drugie wolniej. Wielokwiaty z reguły szybciej krystalizują. Akacja stosunkowo dłużej jest płynna, ale i tak krystalizuje. A jeżeli jest cały czas płynny, to znaczy, że był podgrzany, może być przegrzany. I tu są wszystkie problemy z miodem.
Wrócę do tego, co mówiłem na temat niepokojących wyników badań na temat obecności pestycydów w miodzie. To akurat podaje taka strona z zmiany na ziemi.pl, ale ja też znalazłem w jednej z gazet i tutaj jest napisane, to jest artykuł z 2017 roku, z października, że badania na obecność pestycydów ujawniły zanieczyszczenie miodu pestycydami na całym świecie. Insektycydy neonikotynoidowe znajdują się w 70% globalnych próbek miodu, a ponad połowa zawiera koktajl substancji chemicznych. Co pan doktor na to? Czy zetknął się pan z takimi
informacjami? Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z tymi informacjami. Nie natknąłem się na te informacje. Trudno mi jest powiedzieć tutaj, odnieść się do tego w tej sytuacji. Ja powiem w ten sposób, tak? Jeżeli mamy badania Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, tak? I ona nie stwierdza tego, więc można...
To wtedy chyba,
można mieć do temu jakieś zaufanie. Ja jeżeli chodzi o badania, mogę tutaj powiedzieć tylko tyle, że tak naprawdę ważny jest ten próg jakiejś czułości, tak? Tego badania i jeżeli byśmy ustalili ten próg bardzo nisko, mamy metody pozwalające z bardzo dużą dokładnością ocenić, czy coś jest, czy tego nie ma właśnie w danym produkcie, to można zawsze stwierdzić, tak, że coś jest, prawda? To będą jakieś śladowe ilości tysięczne, dziesięciotysięczne, czy milionowe promila, prawda? Ale faktycznie będą, prawda? Medialnie idzie to gdzieś w eter, że miód jest zanieczyszczony, prawda, pestycydami. Ja muszę Państwu powiedzieć w ten sposób. Pszczoły uznawane są, pszczoła miodna uznawana jest za taki bioindykator czystości środowiska, tak? I niestety, jeżeli ten pokarm jest zanieczyszczony, byłby szkodliwy dla tych młodych form rozwijających się w gnieździe. Stąd też miód uznawany jest za zdrowy po prostu. Tak?
Dziękuję Państwu za rozmowę. Teresa Wadas-Mikołajewska i dr Jerzy Samborski. Ja na zakończenie powiem, że na razie w Szczecinie niestety nie ma miejskich pasiek na dachach, a bardzo na to czekamy. Rada Miasta podjęła trud wprowadzenia uchwałą właśnie pozwolenia na takie pasieki, ale niestety nic z tego na razie nie wyszło. To zostało odesłane do wnioskodawcy, do komisji i nic się z tym nadal nie dzieje.
Ja brałem w tym udział, to niestety decyzją radnych zostało to odrzucone, także...
Ale wrócimy do tematu i mam nadzieję, że temat wróci, bo miód z tych miejskich pasiek jest bardzo zdrowy. Dziękuję za rozmowę, my także dziękujemy. Dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc.